Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu i zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Jest niedziela, 30 października, a bieżące sprawy polityczne dla Państwa komentować będą redaktor Piotr Semka. Dobry wieczór.
Kłaniam się, dzień dobry.
Pan profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
I pan doktor Dariusz Lipiński.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, a temat krajowy chciałbym rozpocząć od pomysłu Rady do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego. Pomysł ten został zaproponowany i natychmiast upadł. Rada ta miała na celu zapewnienie stabilizacji zarządzania strategicznymi spółkami Skarbu Państwa, w tym także i Orlenu. Niektórzy interpretatorzy, tacy jak Rafał Woś, byli fanami tego pomysłu, twierdząc, że pozwoli on w sposób długodystansowy zarządzać jedną strategią ekonomiczną. Dla większości komentatorów jednak pomysł ten jawił się jako próba zabetonowania władzy gospodarczej w spółkach. Jak panowie na to patrzą? Rozpocznę od pana Dariusza Lipińskiego.
No cóż, ewangelicznie powiedziałbym, że po owocach poznacie, znaczy owoc okazał się niestrawny i to jakby decyduje o ocenie całego pomysłu. Żeby było jasne, ja sądzę, że problem jest realny, znaczy problem pewnej ciągłości strategicznej w tych najważniejszych spółkach, na przykład energetycznych, to jest problem rzeczywisty. Natomiast źle to zostało wykonane, nie do końca przemyślane. Ja chcę zwrócić uwagę, że był to projekt poselski, czyli projekt przygotowany przez grupę posłów, nie projekt rządowy. Ja myślę, że akceptację władz klubu to pewnie musiał mieć, ale być może władze klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości niewystarczająco dokładnie wgryzły się w treść tego projektu, a przede wszystkim co było łatwe, tak? Łatwo było przewidzieć, że takie będą reakcje, przy istnieniu realnego problemu ciągłości w spółkach strategicznych łatwe do przewidzenia było taki odbiór właśnie jako jakiegoś mechanizmu obrony stołków. Także przestrzelono to niestety.
Piotr Semka, jak pan patrzy na ten projekt?
Rozmową PiS-u jest inicjatywy, które dotykają zazwyczaj bardzo drastycznych rzeczy, które są w swoim wrażeniu nie do końca koordynowanych między rządem, centralą polityczną a parlamentem. To jest bardzo często tak, w przeszłości było, że któryś z posłów PiS-u wyskakiwał z jakąś takim pomysłem, który wiadomo było, że będzie wywoływać awantury. Gdzieś się nie potrafił wytrzymać, zdradzał dziennikarzowi. Media, które były niechętne PiS-owi, natychmiast to podgłaśniało i rezultat była awantura dotycząca spraw, które nawet niespecjalnie były na zaawansowanym poziomie. Dobrym przykładem tego był kiedyś jeden z posłów, który pochwalił się, może żartował, w ogóle z morą w PiS-ie są posłowie, którzy żartują, a potem mówią, ale o co chodzi, przecież to takie żarty były.
Ale myśli pan redaktor, że to było bez konsultacji z Jarosławem Kaczyńskim? Ten projekt został wysunięty?
Nie wiem, ale to, że został zwinięty, to znaczy, że nie został poddany jakiemuś bardzo wytrawnemu przeglądowi, albo nie wzięto pod uwagę konsekwencji. Bo jeżeli by projekt jest dobry, no to dlaczego go nie forsują dalej? Ale jest kiepski. Może też czasami tak być, że pomysł jest dobry, ale wokół sprawy rozpętana jest taka historia, że Kaczyński ją wycofuje, a wtedy jego wrogowie mówią, proszę bardzo, gdyby był zły, to by nie wycofywali. Ja ten przykład, o którym mówiłem, to był taki pomysł powrotu do takiego starego, jeszcze sięgającego chyba XVIII wieku, tak zwanego podatku bykowego. To był podatek, którym obciążano mężczyzn, którzy odwlekają założenie rodziny. I teraz znowu, do dzisiaj parę razy pytałem posłów PiS-u, czy to było na serio. No i właśnie mi informowano, że któryś uważał, że to jest dowcip, prawda? No więc w sytuacji wojny politycznej na noże, jaka jest w Polsce, wszystkie rzeczy, które są dowcipami albo nie są przemyślane na, nie na 100%, ale na 1000%, to jest powszechnie się na polu minowym. No i teraz mogę się tylko zastanawiać, czy to był falstart, czy też ktoś miał dobre intencje, bo teoretycznie zapewnienie firmie dłuższego oddechu jest nie jest niczym dziwnym ani nagannym.
Jakkolwiek
w sytuacji, kiedy ta sprawa obsady jest czysto związana z rywalizacją polityczną, no wiadomo, że druga strona powie, aha, chcecie się zabetonować do stołków i nabijać sobie kabzy.
Jakkolwiek spółki Skarbu Państwa są gospodarczą, żelazną ręką władzy. Wiesław Ratajczak, pan redaktor Semka, mówi, że jest taka opcja, że był to pomysł humorystyczny, ale jeśli tak, to znaczy,
nie,
że w polskiej...
Nie, czasami nie humorystyczny, to jest czasami tak się miesza z sobą. Mhm. To znaczy pomysł jest dobry, ale któryś poseł na przykład opisuje go w jakiś sposób, ten natychmiast budzi jakieś skojarzenie. Ja miałem wczoraj takie doświadczenie, że uczestniczyłem w takiej sesji między urzędnikami miejskimi akurat, a przedstawicielami ministerstwa i jeden właśnie tam zażartował tak. Ja, no, to zawsze mnie zdumiewa, że są ludzie, którzy potrafią w jakimś bardzo poważnym momencie sporu jakąś sprawę wyskoczyć z jakimś czymś, a potem być zdziwieni, mówią, no przecież to było oczywiste, że ja żartowałem. No, po prostu,
ale za te żarty, jest wysoka polityczna cena. Wiesław Ratajczak.
Właśnie, tym bardziej jestem zdumiony.
To ja spróbuję nie żartować na ten temat. I po pierwsze, wydaje mi się, że stworzenie takiej rady jest czymś no, po prostu niezbędnym, zważywszy na ogromny rozwój tych spółek, które dzisiaj są przecież znacznie potężniejszymi organizmami gospodarczymi niż 4 czy 8 lat temu. Spójrzmy na Orlen. To jest pierwsza sprawa. Druga to oczywiście kontekst wojenny. Funkcjonowanie tych spółek jest po prostu, znaczy dzisiaj słowo strategiczne ma znacznie bardziej dosłowny sens niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcjonowanie tych spółek ma znaczenie dla bezpieczeństwa Polaków w najdosłowniejszym tego słowa znaczeniu. No i trzecia sprawa, związana z dwoma poprzednimi. Ludzie, którzy tymi spółkami mają zarządzać, muszą być ludźmi najwyższego zaufania, a w każdym razie takimi, którzy są sprawdzeni przez służby specjalne, takimi, o których mamy 100% pewności, że nie są agentami obcych mocarstw. Czy w ramach akcji, która się nam powtarza przy każdej zmianie władzy, czyli pospiesznej zmiany ekip w spółkach Skarbu Państwa, jesteśmy w stanie taką operację przeprowadzić bezpiecznie? No, myślę, że to jest pytanie retoryczne. Nie. To wymaga czasu, to wymaga no, miesięcy sprawdzania. Natomiast
masakra piłą mechaniczną właśnie zmiany.
Dokładnie.
Władze polityczne pod tym względem są w Polsce obyczaje jak z krainy Hutu i Tutsi. Więc oczywiście mówimy o sytuacji, w której dobrze byłoby, gdyby były takie mechanizmy. Ale no też patrzmy na realia.
Ale panowie, ale czy to nie jest jednak rzecz najzwyczajniej w świecie normalna? Zmienia się władza i ona wymienia, tak jest na przykład przecież też w Stanach Zjednoczonych, ona wymienia wszystkich swoich dominatów, także w spółkach gospodarczych. Dariusz Lipiński.
Dobrze, no ale... Dobrze, przepraszam, bo się...
To może pan Piotr Semka, a potem Dariusz
Dwa
Lipiński.
Dwa słowa, tylko powiem. Owszem, są w dojrzałych demokracjach, takich jak Ameryka czy RFN, urzędnicy, którzy cieszą się z racji swoich kompetencji, prestiżem w ugrupowaniach po dwóch stronach. Jestem w stanie sobie wyobrazić ludzi zajmujących się na przykład bezpieczeństwem paliwowym w Niemczech, którzy przy zmianie władzy między SPD a CDU zostają na swoich stanowiskach, bo obie strony widzą, że lepszych nie ma. Ale w Polsce niestety takiego podejścia.
Tu bym z panem redaktorem polemizował, bo na przykład byli politycy w Niemczech zostają rektorami, też jest ta obsada polityczna, ale czy to nie jest właśnie coś naturalnego? Dariusz Lipiński.
Z tego co wiem, w Stanach ten mechanizm wymiany kierownictw, tak to nazwijmy, jest bardzo precyzyjnie skatalogowany. Znaczy wiadomo, które funkcje, no z reguły te najważniejsze funkcje polityczne podlegają rotacji w razie zmiany prezydenta. I to z góry wiadomo. Natomiast ten taki średnio wyższy, nazwijmy go, szczebel czy urzędniczy, nie wiem jak jest w spółkach, ale w administracji ten średnio wyższy szczebel poniżej pewnego właśnie zdefiniowanego w tym katalogu poziomu jest stały i tam nikomu nie przychodzi do głowy, żeby coś zmieniać. No w Polsce niestety zdaje się, że jesteśmy na tym etapie, że do przysłowiowej sprzątaczki się ta miotła wymiany władzy sięga. No i to co więcej, jest to z kadencji na kadencję gorzej. I to powiedziałbym niezależnie od tego, która opcja obejmuje władzę, jak sięgnę pamięcią, to co 4 lata było gorzej. A te zapowiedzi obecnej, totalnej opozycji, co ona zrobi, przecież oni do więzień chcą zamykać nawet, to oczywiście brzmi bardzo groźnie i grozi destabilizacją i państwa, i tych spółek.
Do tego
spółek.
Wątku na sam koniec profesor Rotajczak, bardzo proszę.
To może zgłoszę taką propozycję, która może zostanie wysłuchana przez kręgi polityczne. No mamy znakomite intelektualne ciało nazywane Narodową Radą Rozwoju. Wydaje mi się, że to jest zadanie właśnie dla takiego gremium ekspertów, by wyważyć, bo oczywiście ministerstwa, rząd muszą mieć wpływ na spółki Skarbu Państwa i przy wymianie ekip to jest po prostu zrozumiałe i niezbędne. Natomiast określenie, jaka część zarządów tej zmianie podlega, właśnie delegaci ministerstw na przykład, można przecież taki parytet ustanowić, a pozostałych ekspertów na przykład będą wskazywały instytuty, które choćby w ostatnich miesiącach się ich działalność sprawdza wobec wojny, prawda? Czy mamy ekspertów, których analizy okazują się trafne, niezależne politycznie i głębokie. Właśnie wskazanie takich gremiów, takich ekspertów, stworzenie z nich grona, o którym myśleli posłowie, taki balon wypuszczając, ale właśnie przedstawić ten pomysł poważnie, myślę, że to byłaby dobra droga.
Proszę państwa, postawmy tutaj kropkę. Zapraszam państwa do drugiej części naszego magazynu. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Ze mną w studiu Dariusz Lipiński, Wiesław Ratajczak. Przez telefon łączy się z nami Piotr Semka, a w części międzynarodowej chciałbym z wami porozmawiać o konferencji berlińskiej, w której omawiano tak zwany plan Marszala dla Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki brał udział w tym szczycie i bardzo w sposób taki, powiedziałbym, mocną metaforą nazwał Rosję. Powiedział: Rosja zachowywała się tak jak dealer narkotykowy, który pierwszą działkę daje za darmo, bo wie, że uzależniony wróci i zapłaci hojnie za kolejne działki. Był to oczywiście też przytyk wobec tych, którzy w sposób zupełnie bezrefleksyjny oddawali się w zależność gospodarczą Rosji, a byli na tym spotkaniu. Premier Mateusz Morawiecki wspomniał także o tym, że należałoby w jakiś sensie skorzystać z zamrożonych rosyjskich aktywów, tak by napastnik zapłacił za odbudowę, ale jakoś na Zachodzie nie słychać, by ten głos, w którym wskazuje się na potrzebę przymuszenia Rosji do odbudowy Ukrainy, by on zyskał poparcie. Co to znaczy? Czy jest to zapowiedź do powrotu business as usual? Piotr Semka.
No, myślę, że to jest też echo Rosji. Znaczy, Polska nie ma tak zaangażowanego kapitału dużych firm jak Niemcy, no jeżeli czy Francja, jeżeli IKEA miała, nie wiem, tam 1000 chyba sklepów w Rosji, może mniej, ale no to w naturalny sposób bardziej się boi o wszelkie retorsje i zajmowanie mienia rosyjskiego, bo boję się, że Rosjanie zareagują tym samym. Natomiast mnie bardziej interesuje, kto ile już otrzymał deklaracji rządu ukraińskiego i w jakich obszarach, bo samo mówienie, że Rosjanie są źli i zdeprawowali Francję czy Niemcy w kwestii uzależnienia od ropy, to jest oczywiście bardzo prawdziwe, ale teraz mnie interesuje parę rzeczy, to znaczy dlaczego to się odbyło w Niemczech, ta konferencja. To jest jednak kraj, który no, w dużym stopniu przyczynił się do problemów Ukrainy, więc nie powinien być miejscem tego typu refleksji nad odbudową Ukrainy. I dwa, w jakim stopniu my możemy już dysponować zespołem, który będzie kontrolował, kto ile dostanie przy tej odbudowie Ukrainy. A pomysł oczywiście, żeby zamrozić wszystkie aktywa, zawsze jest dobry. I premier Morawiecki występujący...
A jakby pan próbował odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego akurat Berlin?
Dyplomacja niemiecka była sprawniejsza. Poza tym pamiętajmy jednej rzeczy, że ilość zaangażowanych przez Niemcy ludzi w tą taką obudowę relacji politycznych, te wszystkie fundacje ukraińsko-niemieckie, to tak jak w Polsce. Niemcy zainwestowali ogromne pieniądze w dziesiątki ludzi, którzy przeszli uczelnie niemieckie i którzy siłą rzeczy zawsze w naturalny sposób są skłonni do tego, żeby działać, mając niemieckie instytucje na horyzoncie. Oczywiście to, co wyczynia Niemcy w ciągu ostatniego 8 miesięcy, teoretycznie powinno być wypychać Niemcy z grona głównych decydentów tego, jak będzie odbudowana Ukraina. Ale ja nie mam złudzeń. Znaczy wiem, że taka duża masa ludzi, którzy zostali przez Niemców przytuleni, to ma swój wpływ.
Ale to chyba nie tylko soft power, to także jednak siła ekonomiczna tego państwa. Wiesław Ratajczak,
tak,
jak pan profesor skomentowałby tą konferencję berlińską?
Znaczy świetnie, że taka konferencja się odbywa. Ona na pewno jest potrzebna bez względu na to, czy odbudowa Ukrainy rozpocznie się za pół roku, rok czy pięć lat. To będzie tak potężna operacja, zapewne porównywalna z planem Marszala, jeśli
Panie profesorze, a czy to nie jest trochę za wcześnie? Na Kijów spadają rakiety, Kijów jest pozbawiony prądu. Czy raczej nie należałoby rozmawiać o tym, jak pomóc Ukrainie pokonać Rosję, a dopiero potem zastanowić się, jak odbudować ją?
Myślę, że to nie musi być rozłączne, prawda? To znaczy sygnał, jaki z takiej konferencji płynie w stronę narodu ukraińskiego, jest także sygnałem pozytywnym. Tak? Myślimy o końcu wojny. To jest realna perspektywa. Wy tej wojny nie przegracie, a państwo, które zostanie zbudowane po wojnie, będzie takie, że będziecie z niego dumni. A oczywiście równolegle ta pomoc aktualna musi być przekazywana Ukrainie. Natomiast no, myślę, że to, że to był Berlin, to z jednej strony wyraz sprawności dyplomacji niemieckiej, o czym wspomniał pan redaktor, ale także no, taka realna kalkulacja wobec tak nieprzewidywalnych zachowań rosyjskich, albo nawet powiedziałbym, że przewidywalnych w tym, że spodziewać się można wszystkiego, zorganizowanie takiej konferencji w Przemyślu, Krakowie czy Warszawie byłby po prostu niebezpieczny.
Albo w Rzeszowie, który jest obecnie takim amerykańskim centrum. Dariusz Lipiński, jak pan patrzy na tą konferencję?
Wydaje mi się, że poza oczywistym faktem, że dyplomacja niemiecka tutaj okazała się sprawna i wykorzystała okazję, no to była ta okazja, bo z tego, co kojarzę, to ma związek z rotacyjnym przewodnictwem grupy G7, tak, do której Polska nie należy, w związku z czym jakby na tym forum no, nasze możliwości działania są żadne. Natomiast więc po prostu Niemcy jakby wysłali pierwszy sygnał, że oni tutaj są aktywni. Proszę zwrócić uwagę, że chyba poza polskim premierem tam nie było przedstawicieli tak wysokiego szczebla z innych krajów. Tak? To trudno mi sobie wyobrazić odpowiednik planu Marszala bez udziału Stanów Zjednoczonych na przykład. Natomiast jeśli chodzi o to przyszłe finansowanie odbudowy Ukrainy, ja sobie wynotowałem takie liczby. No, koszty potrzebnych działań są szacowane w tej chwili na około 350 miliardów dolarów i te pieniądze w zasadzie są, ponieważ około 300 miliardów jest zamrożonych w tej chwili w krajach środków rosyjskich. Jest zamrożone w tej
chwili. Rosyjskie aktywa zamrożone.
One są zamrożone, zablokowane, nie są skonfiskowane, więc tu jest kwestia no, znalezienia formuły prawnej woli politycznej przede wszystkim, skonfiskowania tych pieniędzy i przeznaczenia na odbudowę Ukrainy. I tutaj ja mam akurat wątpliwości, czy ta wola polityczna będzie, ponieważ pierwsza wypowiedź pani von der Leyen już dotyczyła tego, że nie wiadomo, jak to prawnie można byłoby przeprowadzić. Ja nie jestem specjalistą od spraw niemieckich, ale wydaje mi się, że gdyby po II wojnie światowej takie podejście dominowało, no to nie mielibyśmy procesu norymberskiego, bo on też nie toczył się po jakichś wytyczonych środkach prawnych. Zresztą jest słynna formuła Radbrucha niemiecka, która mówi o tym, że jeżeli norma prawna jest sprzeczna z normą etyczną, to nie obowiązuje.
Jeszcze do tego wątku bardzo proszę Piotr Semka. Czy uważa pan, że mamy do czynienia z takim dylematem, że z jednej strony pomóc Ukrainie, z drugiej strony uruchomić business as usual z Rosją? Czy taki
nie,
przekaz
no, oczywiście
z tego
te frakcje będą
nie
z sobą walczyć. No każdy, kto chce na nowo uruchomić biznes w Rosji, będzie bardzo wyczulony na to, że Rosja będzie no, przecież będzie bronić swoich aktywów. No to dobrym przykładem tego, jak trudno jest skonfiskować na przykład te jachty oligarchów, którzy jawnie są zaangażowani. Prawnicy tych ludzi obronili w większości ich posesje na terenie Londynu czy tam Hamburga. Więc to nie jest tak, że to można łatwo tego typu rzeczy zrobić. Tych ludzi stać na najlepsze agencje prawne w Nowym Jorku czy w Londynie. Więc te obawy przed wejściem w konfiskaty, to jest problem. Mhm. Oczywiście on zawsze, jak wszędzie w życiu publicznym, jest równoważony przez wolę.
A myśli pan, że taka propozycja, o której wspomniał dr Dariusz Lipiński właśnie, nowej pewnej zmiany, tak, która byłaby pewnym precedensem, czy Europę na to stać?
Europa jest o tyle słabsza od Ameryki, że w Ameryce, jeżeli decyzja jest dobra albo zła, ale podejmują prezydent Biden i ma co najwyżej problem z kongresem i z izbą reprezentantów. A Europa w Polsce, Europa to jest 25 krajów, z których niektóre są bardzo niechętne w kierunku palenia mostów z Rosją. I to te kraje będą stawały o koniem. I tym optymistycznym akcentem pozdrowienia dla Poznania.
Bardzo dziękujemy. W tej części rozłącza się już z nami Piotr Semka. Dziękuję bardzo. A my przechodzimy do części trzeciej. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Już bez redaktora Piotra Semki przechodzimy do części trzeciej naszego magazynu. W studio Wiesław Ratajczak i Dariusz Lipiński, a w części trzeciej chciałem z wami porozmawiać o polskich elitach. Jerzy Sztur z kolejnymi zarzutami związanymi z wypadkiem, do którego doszło w Krakowie 17 października. Prokuratura być może postawi mu zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Wydaje się, że Jerzy Sztur dosyć rozsądnie, jeśli można użyć takiego sformułowania, podchodzi do sprawy, wyraził skruchę, wyraził żal, jednakowoż wielu obrońców Jerzego Sztura widzi w tym właśnie atak na aktora i sprawa, która co jakiś czas do nas dochodzi z różnymi występkami celebrytów, którzy często właśnie albo jeżdżą za szybko, albo jeżdżą po pijanemu, albo nie płacą podatków, co normalnemu Kowalskiemu nie mogłoby ujść na sucho tym gwiazdom, albo to właśnie jakoś na sucho uchodzi, albo też dolegliwość kar jest niska, a czasami żadna. Czy uważacie, że taka sytuacja bardzo mocno jednak osłabia państwo w takim wymiarze życia publicznego, ponieważ pokazuje, że po pierwsze są równi i równiejsi, a po drugie, i to jest chyba ważniejsze, czy nie wypacza roli elit, bo chyba nie o to chodzi w elitach, by była to grupa uprzywilejowana. Dariusz Lipiński.
Tu trzeba popatrzeć na tę sprawę naprawdę na dobrych kilku poziomach. Jeden z tych poziomów to jest to, o czym pan przed chwilą wspomniał, rola elit i czy te nasze elity, nie wiem, czy nie powinniśmy użyć cudzysłowu, te role, którą powinno odgrywać, odgrywają. Druga sprawa to jest nierówność traktowania przez prawo tych osób, tych celebrytów, czy tych członków domniemanych elit w porównaniu z traktowaniem zwykłego Kowalskiego. Tu się jeszcze nakłada problem, no co tu dużo mówić, politycznego zaangażowania niektórych z tych osób, bo pan Jerzy Sztur, który jest wybitnym aktorem, jednocześnie wiele razy wypowiadał się, nawet nie chodzi o to, że w sposób jednostronny politycznie, czyli oczywiście jakiś sobie wrogów zrobił w ten sposób, ale powiedziałbym, że czasami przekraczał granice, mówiąc na przykład, że będąc za granicą wstydzi się, czy boi się rozmawiać po polsku, bo się wstydzi. No więc cieszę się, że tutaj z taką pewną godnością przyjął tę sytuację.
Na pewno nie stronił pewnych moralitetów. No, jeden z cytatów dla mnie Polska tego lata to był pijany Polak w morzu i pięciu
No właśnie, to prawda? Internauci natychmiast znaleźli takich wypowiedzi kilka albo kilkanaście.
Śmieje się, czy uśmiecha się do...
A jednocześnie to takie, przepraszam, tylko dokończę zdanie, jeszcze no, podkreślanie jakby to w tym cytacie, który pan przytoczył, no, tej domniemanej wyższości moralnej, czy jakiejś innej tych elit nad, no, nad tym pijanym tam Kowalskim, który coś tam zrobił. Tak?
Uśmiecha hipokryzja. Się profesor Wiesław Radajczak, pewnie myśląc, że jednak warto też dla swojego wizerunku zostawić trochę pokory, prawda?
No tak, pycha, jak wiadomo, jest potwornym niebezpieczeństwem dla każdego. Ale poza tymi żartobliwymi kontekstami sprawy, bo memów rozmaitych towarzyszących tej historii odnaleźć można mnóstwo, to ja bym na takie najpoważniejsze kwestie zwrócił uwagę, bo jednak lekceważenie tego typu zachowań, czy usprawiedliwianie ich, traktowanie ich łagodnie, wskazywanie, że na przykład we Włoszech, jak twierdzi Agnieszka Holland, Jerzy Sztur nie spotkałby się z karą i właśnie nie wiem, czy ma na myśli to, że tam są skorumpowani policjanci, czy przepisy. Przepisy ostrzegam. Owszem, do pół promila alkoholu we krwi można mieć, będąc kierowcą we Włoszech, ale przy tej ilości, którą...
Tu
już grozi od 500 do ponad 2000 euro mandatu i miesiąc aresztu. Także bardzo proszę nie brać na serio słów Agnieszki Holland.
Bo gdybyśmy abstrahowali od tej sytuacji, w jakim stanie są waszym zdaniem polskie elity? To znaczy, czy rzeczywiście polskie elity to jest ten kaganek oświaty, że tak powiem, czy jest to droga torująca, czy są to trendseterzy różnych wartości, czy też nie mamy do czynienia jednak z pewną degeneracją elit? Czy to nie jest pewien problem szerszy znacznie?
Mamy do czynienia, dlatego że te elity przede wszystkim są samozwańcze. Jeżeli sięgniemy, no tak historycznie, wstecz do etosu inteligenckiego przed wojną, czy wcześniej szlacheckiego, no to te dzisiejsze elity, te siłaczki, ci udymowie, no nie, tego nie ma dzisiaj, tak? Nie ma tej troski o tak zwanego prostego człowieka. Przeciwnie, jest pogarda bardzo często dla tego prostego człowieka. Jest patrzenie na niego z góry. To jest utrwalane przez media. To doskonale widać było na przykład przy okazji wprowadzania programu 500+, kiedy tymi beneficjentami, którzy faktycznie skorzystali, no jawnie pogardzano. Celebryci wypisywali jakieś duby smalone, że na plaży gdzieś tam nagle jest tłok, bo jakieś chamstwo przyjechało z dzieciakami na wakacje.
Też sam Jerzy Sztur. Kolejny cytat. Urocze lato, kropka, za 500+, kropka. No, i już dalej...
Nawet nie wiedziałem, że pan Sztur to... Bo pamiętam, że pani Młynarska chyba też i tu raczej ją miałem na myśli. Nawet nie wiedziałem, że Jerzy Sztur też się tego czepiał. Przepraszam za takie sformułowanie. Poza tym ci, którzy uważają, tak, nie mówmy elity, mówmy może ci, którzy uważają się w Polsce za elity, myślę, że czują się zagrożeni detronizacją, dlatego że ostatnie 7 lat to jest jednak proces wymiany tych elit, częściowo spowodowany czynnikami biologicznymi, tak, no wchodzą nowe pokolenia, niekoniecznie...
Czy waszym zdaniem, słuchajcie, czy jest w ogóle możliwość wytworzenia klasy elit bez klasy celebrytów?
Na pewno trzeba te klasy zacząć rozróżniać.
To chyba się niestety zlało i to jest jedna z przyczyn, o czym mówił pan Dariusz Lipiński.
Ja mam wrażenie, że to grono, które jest traktowane jak elita, czy za elitę się samo uważa, ono już też nie dostrzega, że młodsze pokolenia wcale ich za autorytety we wszelkich sprawach nie uznają.
A czasami uznają ich za obciach.
Dokładnie tak. Myślę, że to, co nazywane jest elitą, jest dzisiaj tak rozproszone i trzeba byłoby pewnie o indywidualne doświadczenia.
To muszę pana profesora od razu zapytać, to tak. Jaka jest metoda budowy tejże elity?
Ale one są. One są, tylko trzeba je dostrzec.
No właśnie, to dlaczego są niedostrzegalne? Nie, bo, to w jaki sposób uczynić to wizibility?
Celebryci podmienili elity. Mhm. I bardzo wielu ludzi to rozumie. I wcale nie poszukuje natchnienia dla swoich życiowych decyzji, sięgając do mediów społecznościowych, dajmy na to Jakuba Wojewódzkiego, czy poważniejszych nieco, ale tylko, jak się okazuje, nieco innych celebrytów. Ale ma te elity ma blisko siebie. Patrzy na ludzi, którzy autentycznie działają, pomagają. Także te trudne czasy pandemii, czasy pomocy uchodźcom z Ukrainy, myślę, że wskazały, że takie elity są, że są znakomici organizatorzy, że są ludzie, dla których etos służby, o którym przed chwilą pan doktor wspomniał, właśnie taki z Żeromskiego, tak powiem to jako polonista z pełnym przekonaniem, że on nadal jest żywy. Więc no powiedziałbym tak, nie wymyślajmy, nie kreujmy elit. One są, tylko może trzeba je wyraźniej dostrzegać.
Klariusz Lipiński?
Ja zgadzam się, że te elity są, natomiast one są z różnych powodów, których nie odważę się wszystkich tutaj analizować, są nieobecne czy słabo obecne w mediach. Również dlatego, że taka służba, o której tutaj pan profesor wspomniał, no nie jest atrakcyjna medialnie. Tak? Ktoś, kto robi swoje różne wspaniałe rzeczy, czy spełnia swoje obowiązki w jakiś nadzwyczajny sposób, no jest mało atrakcyjny w mediach, zwłaszcza tych obrazkowych. Pewnie jest to część jakiegoś ogólnoświatowego trendu, no ale pewnie jest to w jakiejś części też polska specyfika, bo ja jestem co prawda w budynku radia i nie chcę za bardzo tego wszystkiego uogólniać. W każdym razie nie dotyczy to Radia Poznań, to co powiem, ale znaczna część polskich mediów jest skretyniała po prostu. Działa pod jakieś najbardziej proste gusta odbiorców. Wychowała sobie tych odbiorców. Niektórzy już drugie pokolenie wychowują tych odbiorców.
Co więcej, pokazuje to chociażby krytyka pod adresem chociażby publicznych rozgłości radiowych, które nie puszczają komercyjnej muzyki, gdzie jest przestrzeń na rozmowę, co jest często właśnie pod takim obstrzałem ataku, więc tu bym polemizował z profesorem Ratajczakiem, że to nie jest problem, wystarczy sięgnąć i mamy te elity. Nie ma chyba klimatu do tego.
Tak, mediów niekomercyjnych nie jesteśmy w stanie zmienić. Taka jest ich logika i przypuszczam, że nie tylko w Polsce. To nie są media spokojnej refleksji. To są
mediów komercyjnych.
Tak, myślę o mediach komercyjnych najmocniej, przepraszam. To są media szybkiej informacji, łatwej muzyki i szybkiej, skutecznej reklamy. Media publiczne są po prostu wielkim skarbem. To trzeba także w Radiu Poznań podkreślać i oczywiście dbać o to, żeby ten krąg odbiorców mediów publicznych się poszerzał.
Ach, proszę państwa, tak miło się zrobiło, no, przynajmniej dla nas pracujących w tej rozgłośni, że postawię w tym momencie kropkę. W pierwszej części naszym gościem był Piotr Semka i goście w studio, Wiesław Ratajczak i Dariusz Lipiński. W trzeciej części już Piotr Semka się z nami pożegnał, więc moje kanoniczne pytanie, co czytacie, co polecacie, zadam naszym dwóm rozmówcom. Dariusz Lipiński.
Zabieram się za lekturę książki autorstwa Michela Wiewiórki. To jest francuski socjolog. Książka nosi tytuł Co z tą Francją, panie Macron? I jest próbą odpowiedzi na pytanie tytułowe. Co z tą Francją, która przynajmniej od czasów prezydenta Niektórzy twierdzą, że od czasu prezydenta Mitterranda. Ja mam właściwie taką teorię. Ja jestem frankofilem, czy może byłem frankofilem, ponieważ wiele rzeczy związanych z Francją no, smuci mnie, boli. Więc ja tutaj stawiam tezę, że nawet od czasów prezydenta de Gaulle'a każdy kolejny prezydent, może właśnie z wyjątkiem Mitterranda, który był lepszy od Giscarda moim zdaniem, no, jest słabszy od poprzednika. No, Francja niewątpliwie jest w kryzysie. Jest to kiedyś potęga nie tylko polityczna czy wojskowa, no, ale kulturalna przede wszystkim.
To jeszcze raz autorem tytułu, panie redaktorze.
Czy Francja taka, jaką znamy, przetrwa czy nie przetrwa? Mam nadzieję, że po lekturze tej książki będę więcej wiedział na ten temat.
Wiesławie, czy na ten refleksyjny tydzień coś specjalnego dla naszych słuchaczy?
Tak, chętnie. Znaczy, zazwyczaj jakąś książkę noszę przy sobie i dzisiaj w torbie mam książkę Grażyny Halkiewicz Co, jak znalazłem ciszę. To jest świetna taka porównawcza interpretacja, a lepiej powiedzieć dialog Norwida z Różewiczem. Kapitalny w moim przekonaniu pomysł. Wydaje się, że to są poeci z dwóch różnych światów, wartości, z dwóch różnych estetyk. Okazuje się, że kiedy zaczynają ze sobą rozmawiać, dzięki pani profesor Halkiewicz-Sojak, to obaj odsłaniają swoje dotąd nieznane strony. Myślę, że to jest bardzo, bardzo inspirująca lektura, wydana przez Instytut Literatury w Krakowie, którego serię krytyczno-literacką ogromnie polecam.
Bardzo dziękuję wam, bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli dzisiaj poza Piotrem Semką Dariusz Lipiński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się.
I Wiesław Ratajczak.
Dobranoc, kłaniam się państwu.
Ja się państwu kłaniam, zapraszam na jutrzejszą rozmowę w kluczowym temacie, którą przeprowadzę z panem Tomaszem Zarembskim, psychoterapeutą. Będziemy rozmawiać o śmierci. Dobranoc państwu, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.